Znajdujemy się na wydarzeniu, jakim jest event Free Time. Jest to wydarzenie, no właśnie, czemu poświęcone?
Witam serdecznie, Jakub Bartoszewicz, organizator Free Time. Free Time miało za założenie odciągnąć dzieci i młodzież od laptopów, smartfonów i po prostu zachęcić do różnych atrakcji, jakie są na świeżym powietrzu. Ma to za zadanie też ten event na znalezienie własnej pasji nieodkrytej, którą każdy na pewno gdzieś w środku ma ukrytą.
No właśnie, a skąd pomysł?
Wie pan co, pomysł wziął się właśnie z teraz czasów obecnych, jakie panują, także wiele młodzieży, dzieci właśnie spędza większość swojego wolnego czasu przy komputerach, laptopach. Po prostu chcemy pokazać, że można zaznać wielu fajnych atrakcji, odchodząc od tej cyfrowej rzeczywistości i pokazać, jak wiele fajnych rzeczy czeka podczas życia całego.
A ilu jest wystawców na tym wydarzeniu?
Wystawców jest około 32 i jest to podzielone na różne strefy tematyczne, takie jak Active, Game, Survival i Hobby. W każdej strefie tematycznej są różni wystawcy, zaczynając od pasjonatów modelarstwa, statków, pokazy rowerowe, także na rolkach, slackline, triki takie na linie, które są nad wysokością założone, dlatego dla wszystkich coś się znajdzie na pewno.
A jakie wydarzenia mają miejsce na tych targach?
Spotkanie z Szymonem Ziółkowskim, mistrzem olimpijskim, mistrzem świata w rzucie młotem, a także Kamilą Kajak, która dwukrotnie zwyciężyła w tańcu z gwiazdami. A bym zapomniał, oczywiście letnie halowe mistrzostwa Polski modeli zdalnie sterowanych. Są to największe mistrzostwa właśnie takich modeli organizowanych w Polsce.
A proszę mi powiedzieć, która to edycja targów?
Jest to pierwsza edycja targów, dopiero się wdrażamy, dlatego mamy nadzieję, że IDA zachęci uczestników do zorganizowania drugiej edycji.
To jeszcze kilka słów podsumowujących targi. Czy jesteście zadowoleni z tej edycji?
Tak, wydaje mi się, że jak na pierwszą edycję wyszło naprawdę fajnie. Było, tak jak mówiłem, już wielu wystawców z różnych dziedzin, zaczynając od aktywnych, takich jak właśnie rolki czy rowery. Były też kącik gier planszowych, był statki, modelarze, właśnie halowe mistrzostwa Polski, dlatego dla wszystkich, dla każdego coś mogło trafić do gustu.
Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Uważam, że to jest niesamowity i fantastyczny pomysł. Coś fajnego, gdzie każdy może znaleźć coś dla siebie i uważam, że takich targów powinno być jeszcze więcej, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce. Jeżeli ktoś faktycznie ma dylemat, nie do końca jeszcze wie, czego chce, nie do końca jeszcze wie, co go interesuje, to jest właściwe miejsce na to, żeby właśnie odnaleźć to swoje hobby. I zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Targi na pewno będą jeszcze organizowane w przyszłości, także uważam, że to jest niesamowita alternatywa, możliwość do rozpoznania siebie jeszcze bardziej.
Pięknie zorganizowane, wspaniali wystawcy, można dużo ciekawych rzeczy zobaczyć, uczestniczyć w grach i nie tylko.
Moim zdaniem organizacja świetna, przybyło wielu wystawców, pokazują wspaniałe rzeczy, których nie miałem możliwości doświadczyć wcześniej. Nasze stoisko cieszy się też całkiem sporą oglądalnością, z uwagi na to, że jesteśmy chyba najbardziej ekstremalnym tutaj teamem pokazowym.
Bardzo ciekawe stoiska, udało nam się obejrzeć wszystkie. O pewnych sportach, o pewnych freetime'owych eventach nie mieliśmy wcześniej pojęcia, ale staraliśmy się spróbować wszystkiego i my tutaj swój freetime spędzamy bardzo aktywnie.
No jestem w ogóle zachwycony, że jestem zaproszony, że organizatorzy postawili mi basen i mogę te modele wystawić i to już dla mnie jest satysfakcja. To zresztą jest pierwsza impreza, więc wiem, jak to jest z pierwszymi imprezami. Wszystko się musi rodzić w bólach. Ja na wielu imprezach targowych byłem przez kilkanaście lat, więc wiem, że to niełatwe, ale początek jest zrobiony. Możemy się wystawić. Dzisiaj się wystawiłem ja. W przyszłym roku może być 3-4 modelarzy, którzy pokażą ciekawe propozycje.
Bardzo fajne stoiska, tematy, stół z piłkarskim bilardem czy możliwość pogrania sobie w ping-ponga, to w ogóle jest mega fajna zajawka i ja się bardzo jaram, jak tylko tutaj przechodzę pomiędzy tymi stoiskami, więc bardzo fajna rzecz.
Fajnie się dogadujemy z innymi wystawcami, wszyscy sobie pomagają. Rano byłam sama, bo chłopaki jeszcze nie dojechali, rozstawiałam zamki, to inni wystawcy się deklarowali, czy mi pomóc. Także jest taka fajna atmosfera, luźna, bardzo miło.
Podoba się, szczerze mówiąc, jest fajnie, jest spokojnie. Cóż, cieszymy się, że możemy tutaj być, tak, że możemy tutaj promować nasze hobby, naszą pasję, no i naszą społeczność WMSG, także jest okej.
No, bardzo nam się podoba. Wszystko jest dobrze zorganizowane w odpowiednim miejscu, z odpowiednimi informacjami. Myślę, że odwiedzający także są w stanie to docenić.
Rozmawiam z jednym z wystawców, Aeroklub Warszawski, a konkretnie z...
Irmina Konieczek, jestem świeżo upieczonym pilotem PPL-ki i generalnie mocno zachęcam do rozwijania pasji lotnictwa.
Z czym się Państwo wystawiają?
Mamy w swojej ofercie trzy produkty. Przede wszystkim loty samolotowe, loty szybowcowe oraz skoki spadochronowe w tandemie z instruktorem.
Jak wyglądają skoki spadochronowe?
Przede wszystkim osoba, która chciałaby skorzystać z takiego skoku, przychodzi na ziemne szkolenie wstępne z instruktorem. Następnie jest przypinana do instruktora tak, żeby odbył się skok w tandemie. Skok odbywa się tak mniej więcej 4 minuty. Wznosimy się na wysokość 4000 metrów.
A tutaj patrzę jeszcze na ten lot szybowcem. Jak długo trwa taka zabawa?
Lot szybowcem to w zależności, wiadomo, mamy tutaj do czynienia z termiką, z pogodą, więc no to tutaj to trudno określić jakby czas trwania takiego lotu, ale generalnie możemy powiedzieć, że od 5 do 15 minut.
Proszę mi powiedzieć, bo zaciekawił mnie jeszcze tutaj ten obiekt, który znajduje się na Państwa stoisku. Co ja widzę? Co to jest?
Tak, to jest symulator, dokładnie szybowcowy, także każdy może skorzystać, popróbować tutaj na ziemi, jak to będzie wyglądało przez tworzach, więc wrażenia są dosyć podobne jak w górze. Zachęcamy do skorzystania. Dużo osób już skorzystało i są zadowoleni.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Moim rozmówcą jest jeden z wystawców.
Michał Dobrodzi, miło mi.
Ja tutaj starałem się przysłuchać wydarzeniu, które miało miejsce na scenie. Mówiłeś o Airsoft. Czym jest, może tak dla wyjaśnienia na początek?
Airsoft to sport, to pasja. To jest hobby powiązane z militariami. Sposób na spędzanie wolnego czasu, zabawa z różnym sprzętem wojskowym, właściwie nie tylko wojskowym. No i strzelanie do siebie za pomocą replik Airsoft Gun.
No właśnie, skąd pomysł na taką zabawę, taki sport, taką imprezę?
Jeśli chodzi o mnie, zawsze fascynowały mnie militaria i jest to sposób na realizację właśnie pasji, jaką są te militaria. Airsoft jest dla mnie środkiem do właśnie realizacji tego. A oprócz tego tutaj na imprezie akurat jesteśmy jako WMSG, taka społeczność airsoftowa i staramy się promować nasze hobby.
Patrzę na wasze stoisko, na nazwę WMASG. Co to za skróty?
Rozwiniemy ten skrót jako witryna maniaków Airsoft Gun.
Co nieco więcej na temat tej samej nazwy, Airsoft Gun, czym jest?
Airsoft Gun to tak naprawdę replika, która używa powietrza do napędu pocisku, jakim jest 6-mm plastikowa kulka. Sam sport zresztą wziął nazwę od właśnie nazwy replik, tak, Airsoft, i tak się przyjęło po prostu. Jak pochodzi to z Japonii, po II wojnie światowej powstały pierwsze pomysły na te repliki. Repliki były napędzane pneumatycznie, de facto nie elektrycznie jak obecnie. Trzeba było coś wymyślić, nie było wtedy innej opcji. Powstały właśnie takie repliki, zostało to mocno rozwinięte w tym momencie. Można dostać replikę praktycznie każdego rodzaju broni, który istnieje, i nawet takich, które nie istnieją. Na przykład karabinu z filmu Obcy, czy też kilku innych ciekawych modeli, tak, dla kolekcjonerów.
A właśnie, a propos, bo wy jesteście grupą pasjonatów, którzy mają zajawkę właśnie, jeśli chodzi o ten sport. Jak dużo jest takich grup w Polsce?
O, takich grup są setki, jeżeli nie tysiące. Każde województwo ma bardzo wiele takich grup, tak. Grupy mają naprawdę różny profil działania, zrzeszają różne ilości ludzi. Są małe grupy czteroosobowe, są wielkie grupy 30-40-osobowe. Tego jest naprawdę, naprawdę bardzo wiele, więc każdy znajdzie coś dla siebie.
Jak wygląda przyjęcie do takiej grupy? Jeżeli osoba jest zainteresowana, żeby do Was dołączyć, co musi zrobić?
Jeśli chodzi konkretnie o moją grupę Dziki Oddział, osoba musi przejść pewien proces prowadzenia takiej rekrutacji. Oczywiście nie ma tam żadnych egzaminów, tak? Nie jesteśmy komandosami prawdziwymi, więc nie ma tu mowy o jakichś szaleństwach. Niemniej musi się po prostu z nami zintegrować, musi pokazać chęci, raz jeszcze chęci, no i też kupić trochę sprzętu, który jest po prostu wymagany do działań z nami. Inne grupy mogą mieć ten proces rozwiązany zupełnie inaczej. Każdy robi to po prostu tak, jak uważa, że za słuszne.
A właśnie, a propos sprzętu, przynajmniej na początek, co musi posiadać taki typowy rekrut?
Typowy rekrut na początku musi posiadać okulary ochronne. Ochrona oczu to jest podstawa w tym sporcie, podstawa dla nas. Okulary ochronne muszą być dobre, wytrzymałe, nie może to być byle co, dlatego że oczy są raz dane i to jest takie najbardziej newralgiczne miejsce w czasie rozgrywek, tak? Oprócz tego oczywiście umundurowanie. Mundur to jest, znaczy u nas akurat mundur jest w konkretnym kamuflażu, każda grupa ma swój wybrany kamuflaż i oprócz munduru wiadomo, broń, którą jest w tym wypadku replika airsoftowa. No i dobre buty. Dobre buty to też ważna rzecz, bo dużo chodzimy, dużo działamy w lasach, więc bez tego nie dałby rady. Jakie są koszta? Szczerze powiedziawszy, okulary to jest koszt od 30 zł do setek złotych, tak, zależy jakie chcemy. Jeśli chodzi o mundur, to też jest to około od 100 zł do 500 i nawet więcej, zależy też tak, jakiej firmy wybierzemy. Jeśli chodzi natomiast o replikę, no tutaj w ogóle jest szał, bo od 300 zł do kilku tysięcy nawet. Zależy po prostu od zasobności portfela i chęci niejako. Jak każde hobby, worek bez dna.
Patrzyłem na umundurowanie kolegi, wyglądał naprawdę poważnie, a czy na samych rozgrywkach. Czy bywa niebezpiecznie?
Trochę tak, natomiast na pewno nie jest to niebezpieczeństwo związane z jakimiś, nie wiem, obrażeniami zadanymi przez repliki, tak? No to są dalej kulki plastikowe. Niebezpiecznie pod względem takim, że ktoś może skręcić nogę, złamać ją, tak jednak chodzimy po tych lasach, bytujemy w tych lasach. Można się odwodnić, jak ktoś się dobrze nie przygotuje, tak? Nie ma niebezpieczeństwa związanego z obrażeniami właśnie od pocisków. Natomiast jeszcze pirotechnika, używamy jej czasami. Trzeba uważać, niebezpiecznie jak każde hobby związane z ruchem, tak?
A czy są organizowane jakieś zawody Airsoft Gun?
Tak, są organizowane zawody związane z strzelectwem dynamicznym, z użyciem replik airsoftowych. Są też organizowane zawody lokalne, związane z różnymi dyscyplinami, w których używa się Airsoft Gun. Tak, zawody paramedyczne, że tak to nazwę, zawody związane z jakimiś taktykami działań, czy to w lasach, czy to w budynkach. Oraz wiele innych typów zawodów. Szczerze mówiąc, trudno by mi było wszystkie wymienić, bo organizują to same grupy, czasami także firmy.
A macie już jakieś osiągnięcia w mistrzostwach, w zawodach?
Szczerze mówiąc, my bardziej skupiamy się na działaniach typu milsim, czyli symulacjach. No i zdarzyło nam się kilka razy osiągnąć zwycięstwo lub przyczynić się do niego, więc jest to dla nas rodzaj osiągnięcia, ale nie, medali nie zbieramy.
Jakie plany na najbliższy okres?
Cóż, trening i jeszcze raz milsim.
Dzięki za rozmowę.
Dzięki bardzo, pozdrawiam.
Moim rozmówcą jest...
Maciej Borucz z ekipy Slackhouse.
No właśnie, może tak zacznijmy od początku. Czym jest Slackline?
Slackline jest sportem. Sportem polegającym na utrzymywaniu równowagi na taśmie szerokości 2,5 bądź 5 cm. Taśmie elastycznej, to nie jest taśma statyczna, ona ugina się w góra, dół, na boki, na wszystkie strony, ale znowu nie jest tak elastyczna jak guma. Jakby jeśli ją weźmiemy w rękę, tak jak linę wspinaczkową, ona się wydaje sztywna, natomiast po naciągnięciu ona ma pewną taką swoją elastyczność.
Skąd wziął się pomysł w twoim wypadku na uprawianie tej dyscypliny?
Znaczy u mnie akurat wyszło dość przypadkowo, dlatego że przy okazji właśnie rozpoczynania swojej przygody ze wspinaczką wszedłem na jakieś forum, zobaczyłem filmik, gdzie właśnie slacklinerzy coś tam próbowali robić na taśmach, tacy dość początkujący. Podobało mi się to, postanowiłem spróbować, kupiłem swoją pierwszą taśmę. Okazało się, że sport jest bardzo ciekawy, przede wszystkim dostarcza ciekawych przeżyć i doznań. To, co widzimy, a to, co się dzieje w głowie podczas uprawiania slackline, to jakby dwie zupełnie inne rzeczy.
Co robimy na takiej taśmie, a czego się wystrzegać?
Na taśmach slackline na początku chodzimy. Na początku uczymy się utrzymywać równowagi, przechodzić te taśmy jakby od początku do końca. Później dochodzą nam jakieś ewolucje, akrobacje, to już w zależności, w którą stronę chcemy się rozwijać, bo sport ma trzy główne odmiany, jest to longline, highline i trickline. Jak sama nazwa wskazuje, longline, czyli chodzenie długich taśm, highline to już taśmy rozwieszone na wysokości, a trickline to jest taka akrobatyczna odmiana, którą tutaj też prezentujemy na targach Free Time.
A czy są organizowane zawody w tej dyscyplinie?
Tak, jak najbardziej. W Polsce w tej chwili ruszyła pierwsza edycja tricklinowego Pucharu Polski 2016. Mamy 4 edycje, 2 już się odbiły w Bydgoszczy oraz w Kielcach. Jeszcze 2 edycje odbędą się w Oleśnicy i w Lublinie. Są również zawody międzynarodowe, Mistrzostwa Świata, Puchary Świata, organizowane przez Światową Federację Slackline, przez jakieś poboczne firmy. Także zawodów nie brakuje. Jest sporo imprez właśnie ze slackiem na całym świecie.
A czy trzeba długo trenować, żeby w takich zawodach móc wziąć udział?
To już kwestia dość indywidualna. Znam zawodnika, który po 2 latach treningu naprawdę ciężkiego wystartował. Znaczy startował już w Pucharach Świata, osiągał wysokie miejsca, 1., 4., 5. To jest Carlos Merayo Garcia z Hiszpanii. Także przy obecnym poziomie podejrzewam, że to już były 2-3 lata porządnego treningu, takiego naprawdę porządnego, żeby doścignąć czołówkę, ale to już trzeba być naprawdę utalentowanym zawodnikiem z przygotowaniem po prostu akrobatycznym, trampolinowym.
A zapytam, gdzie można się bawić w slackline? Czy wystarczy po prostu znaleźć 2 drzewa, przyczepić taśmę, czy są jakoś specjalnie wyznaczone miejsca do zabawy w tą dyscyplinę?
No slackline jest o tyle wygodnym sportem, że wystarczy nam tak naprawdę podstawowy zestaw składający się z taśmy slackline oraz napinacza i 2 drzewa. Tak jak pan wspominał wcześniej, wystarczą 2 drzewa, żeby po prostu zawiesić taśmę, próbować swoich sił. Na początku są to krótkie taśmy w odległości około 5-10 metrów, zawieszone gdzieś tam na wysokości kolana, żeby jakby nie kusić losu, upadając z większej wysokości. No jest to sport dość tani, ogólnie łatwo dostępny, bo wystarczy swój zestaw podstawowy, który zawieszamy i na nim po prostu trenujemy.
No właśnie, tutaj wspominałeś, iż dla osób początkujących jest to niższa wysokość, a tak naprawdę od jakiej wysokości zaczyna się zabawa na slacklinie?
No dla początkujących to jest 30 cm do pół metra, a później jeśli wchodzimy już w akrobację, w trickline, to jest już około 1,20 m, 1,40 m, w zależności od osoby, od masy ciała. Przy odległościach około 20 metrów, przy trickline. Natomiast jeśli chodzi o highline, to już są wysokości tyle, ile nam pozwala nasze środowisko naturalne. No póki co najwyższa taśma to jest chyba 1200 metrów nad ziemią. To było gdzieś w Szwajcarii bodajże. Jedna z wyższych taśm highline jest na pewno rozwieszana na fiordzie Sierak. w Norwegii. Tam jest około 1000 metrów do ziemi. Znaczy pionowo w dół jest około 700 do skał, ale cała ta ekspozycja jakby do dna fiordu mamy ponad kilometr. No także przy highline'ach już się zaczynają duże wysokości, dość malownicze miejsca i ładne krajobrazy.
A ty próbowałeś na jakiej wysokości?
No ja póki co najwyżej chodziłem pionowo w dół do skał, miałem 250 metrów, ale tak jak mówię, no ekspozycja, czyli do dna doliny, wzdłuż zbocza skały jakby było około 900. Tak.
I jak wrażenie na wysokości?
No ten highline był naprawdę dużym wyzwaniem dla mnie, bo przyszliśmy tam całą ekipą slacklinerów na gotowo założony highline dla nas. Miałem tylko jedną próbę, no i udało mi się przejść jakby od pierwszego strzału w jedną, w drugą stronę, to była długość 41 metrów. Wysokość, tak jak wcześniej wspominałem, 250 do skał, 900 do dna doliny, no to jest takie jedno z moich lepszych osiągnięć, jeśli chodzi o highline.
No chciałby się powiedzieć uff, że się udało. A mam pytanie, czy dla ciebie to jest rzeczywiście czysty fun, czy może traktujesz to już poważniej na zasadzie, że bierzesz udział w mistrzostwach, może masz już jakieś osiągnięcia?
Osiągnięcia mam, jakieś tam mam. Mam rekord Guinnessa na koncie, mam na koncie finały międzynarodowych zawodów tricklinowych na ISPO 2011, mistrzostwo Polski z 2012 roku, także no trochę już tego jest, aczkolwiek teraz już raczej mniej zawodniczo do tego podchodzę, a bardziej tak pół biznesowo, pół zabawowo, chociaż bardziej w tą drugą stronę. Staram się, żeby to była moja pasja, żeby to był po prostu temat, który sprawia mi głównie frajdę.
A jakie plany na najbliższy okres?
Najbliższy okres tak naprawdę targi, pokazy, warsztaty i tyle.
A czego ci życzyć na tym polu? Jest jeszcze coś, co chciałbyś osiągnąć?
Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o mnie, to raczej już przystopowałem, jeśli chodzi o ambicje, osiągnięcia. Teraz uczę ludzi, szerzę pozytywne wibracje i pozytywną energię tutaj właśnie ukrytą w tym sporcie. I to jest teraz mój główny cel, także jeśli czegoś mi życzyć, to nie wiem, dużego grona odbiorców, może tak.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie.
Moim rozmówcą jest w zasadzie dwóch chłopaków, którzy na tym wydarzeniu pokazują naprawdę ciekawe akrobacje rowerowe. Powiedzcie mi, skąd taka zajawka ogólnie? Trial rowerowy, pokazy rowerowe?
W moim przypadku zajawka zaczęła się od mojego ojca, który uprawiał trial motocyklowy, czyli to samo, co my robimy, tylko że na motocyklach. Po prostu chciał, żebym szedł w jego ślady, więc jakiś tam pierwszy rower mi zbudował. Ja już się tym zajmuję 21 lat, a zaczynałem jak miałem 8. No i nie da się ukryć, że się spodobało, bo skoro wytrzymałem tyle lat, to znaczy, że się podoba. Lubimy to.
U mnie było podobnie, z tym, że nie było tam ani motocykli, ani ojca, ale był za to mój brat, który też jeździł na rowerach. Natomiast w troszeczkę innej odmianie. Ja chciałem iść w jego ślady, ale byłem stosunkowo mały i niski, więc budował mi taki rower z niską ramą. No i na tym rowerze zacząłem trenować. W międzyczasie poznałem parę osób, które uprawiały trial rowerowy, strasznie się w to wkręciłem, no i kontynuowałem.
Powiedzcie mi a propos tych wyczynów, akrobacji, gdzie was ogólnie można zobaczyć? Gdzie ćwiczycie, gdzie się bawicie?
Trenujemy tak naprawdę prywatnie, właściwie można to tak nazwać. Nie mamy żadnej siedziby, nie mamy własnego toru. Pomimo wszelkich prób i środków nie udało się takiego toru jeszcze zorganizować w Warszawie, natomiast staramy się cały czas. No i tak jak powiedziałem, no trenujemy prywatnie. Można nas często spotkać pod Pałacem Kultury, bo ukształtowanie terenu i wszelkie murki dookoła są dobrym miejscem do treningów. Oprócz tego zdarza się nam nawet skakać pod Muzeum Ziemi za Placem Trzech Krzyży, z kolei po głazach narzutowych.
A jak wygląda ogólnie sprzęt? Bardzo różni się od takiego typowego roweru?
No rower jest w 100% specyficzny i jest to rower tylko i wyłącznie do trialu. Charakteryzuje go to, co większość osób zauważa jako pierwsze, że nie mamy siodełka, ponieważ jest nam do niczego niepotrzebne. Stoimy, jest to dodatkowy ciężar i perfekcyjne hamulce. Do tego rowery występują w dwóch wariantach, może być z 20-calowymi kołami i z 26-calowymi kołami. Też teraz są rowery 24-calowe, jako taki wariant właśnie street trialu. I generalnie geometria ramy musi nam umożliwiać właśnie wskakiwanie na wysokie przeszkody i tak dalej, więc jakby to jest cała specyfika roweru trialowego i nie nadaje się on, żeby pojechać do sklepu po zakupy.
A co poradzić osobom, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z trialem?
Rozpocząć właśnie można na każdym rowerze. Tak jak my tutaj obaj zaczynaliśmy na zwykłych rowerach, nie było nic potrzeba, ponieważ pierwsze takie rzeczy to stójka, zjeżdżanie z góry, podjazd pod górę, przestawianie przedniego koła tylnego, to można na każdym rowerze zrobić. Ja swojego czasu prowadziłem taką szkółkę w moim mieście rodzinnym w Świdniku, którą teraz się zajmuje mój ojciec i tam przez pierwsze 2-3 lata dzieci przychodziły ze swoimi zwykłymi górskimi rowerami można było spokojnie, naprawdę bardzo, bardzo dużo się nauczyć. A takie umiejętności podstawowe właśnie jak stójka, to jest takie opanowanie roweru i zwiększa bezpieczeństwo dzieci na drogach. No nie tak, że oni wszyscy muszą skakać zaraz po kamieniach czy po przeszkodach. Chodzi o to, żeby nawet wspomóc to poruszanie ich się po mieście i myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna umiejętność.
A czy są organizowane ogólnie zawody w tych kategoriach?
Tak, w Polsce jest organizowanych parę zawodów, ja to nazywam podwórkowych, nie są one, nie podlegają pod żadną federację ani licencję, natomiast są rozgrywane według zasad UCI, jest to Międzynarodowa Kolarska Federacja i raz w roku są organizowane Mistrzostwa Polski, które są oficjalnymi Mistrzostwami Polski, zostają przyznawane tytuły, medale i są to tytuły jak najbardziej wiążące. Natomiast za granicą oczywiście rozgrywane są Puchary Świata, taka seria Pucharów Świata, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, więc są to pełnoprawne, jest to pełnoprawna dyscyplina, można to tak nazwać.
A macie już jakieś osiągnięcia na tym polu, na rynku powiedzmy krajowym, międzynarodowym może?
Kilka osiągnięć mamy wspólnie z Michałem. Ja jestem 14-krotnym mistrzem Polski, 2-krotnym wicemistrzem świata.
Mi udało się być 2-krotnym mistrzem Polski do tej pory. Na świecie startowałem rzadziej niż Karol, natomiast uważam, że to nadal spore osiągnięcie.
No, muszę przyznać, że oglądałem wczoraj wasze występy. Naprawdę świetna koordynacja ruchowa. Mam pytanie ogólnie, jak długo trzeba mniej więcej trenować, aby osiągnąć taki poziom, który reprezentujecie?
Myślę, że minimum 15 lat. Taki poziom jak my reprezentujemy, to jest minimum 15 lat trzeba trenować. Dial ma to do siebie, że jest ciężki na początku, natomiast jak się złapie podstawy, to potem jest już trochę lepiej z górki. Natomiast tak, żeby skoczyć powiedzmy na wysokość, nie wiem, 30 cm, no to jak ktoś jest dobry, no to myślę, że 2 lata jest się w stanie nauczyć. No, ale to przekłada się, jeżeli my potrafimy skoczyć na 1,60 m, no to można sobie mniej więcej przełożyć, ile to zajmuje.
Dobrze, powiedzcie mi, jakie macie plany na najbliższy okres?
Chcemy jak najbardziej promować nasz team pokazyrowerowe.pl. Chcemy się pokazywać w jak największej ilości miejsc, pokazać się szerszej publiczności. No i oczywiście dalej startować w zawodach. Nie wiem jak Karol.
Ja zdecydowanie nastawiam się czysto sportowo, bo ja od wielu lat startuję właśnie w Pucharach Świata i w Mistrzostwach Świata, więc jakby ja podchodzę do tego czysto sportowo, rywalizacyjnie. Chcę po prostu zwiększać swój poziom i rywalizować na coraz wyższym poziomie.
Michał Nowak, Warszawa.
Karol Serwin.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Rozmawiam z jednym z wystawców.
Poszukiwacze przygód z Gdańska. Wystawiamy się z szeroką ofertą kolonii i obozów od najmłodszych dzieci aż do pełnoletnich, ponieważ bierzemy na nasze wyjazdy dzieci od 5 roku życia aż do 18. W tym roku nawet mamy ofertę dla studentów. Jesteśmy tutaj z zamkiem, z piłeczkami dla najmłodszych dzieci i z bungee run dla trochę starszych dzieci. Poza tym mamy stoisko, prezentujemy nasze obozy, rozdajemy nasze gadżety, no i ogólnie jesteśmy nastawieni na dzieci.
Poszukiwacze przygód, skąd taka ciekawa nazwa?
Skąd nazwa? O, to jest dobre pytanie, bo my to przy początkach tej firmy nie byliśmy. Ale jest ona niewątpliwie kreatywna i bardzo, bardzo nam się podoba, ale ciężko jest nam powiedzieć o genezie.
Jaki jest ogólnie przedział wiekowy dzieciaków, którzy przychodzą tutaj się bawić?
Od około 3-4 lat do 15.
Tak, myślę, że max. Raczej takich starszych tutaj nie mieliśmy. Tyle, że na bungee runie tam parę dorosłych osób nam się zdarzyło podpiąć do tego, ale to głównie takie mniejsze dzieci.
Ale tak patrzę na zdjęcia, które prezentujecie na swoim stoisku i widzę tutaj jakieś naprawdę ciekawe wydarzenia, chociażby koncerty, miecze, do tego zabawy w paintball. Tutaj widzę rozstaw imprez, jest naprawdę spory.
Tak, to są wszystko zdjęcia z naszych obozów. Mamy, tak jak tutaj widać, obozy na przykład, tak jak obozy fantastyczne, rycerskie, tak jak te koncerty są na obozach artystycznych, gdzie mamy grupy muzyczne, grupy malarskie i tak dalej, fotograficzne też widzimy tam zdjęcia, obozy japońskie, więc jakby 150 różnych tematów, dosłownie 150, to wszystko jest jakby w jakimś katalogu spisane, wszystko mamy, więc każdy znajdzie coś dla siebie i to też są właśnie takie obozy, które trochę pasują do tego wydarzenia, bo to są takie dla ludzi po prostu z zajawką, z taką pasją.
Czyli każdy, kto ma pasję, odnajdzie coś dla siebie.
Tak jest.
Tak, łączymy grupy zainteresowań w takie cykle. Na przykład właśnie tutaj widać mamy twierdzę fantastyki i na tej twierdzy, to jest taki cykl obozów w jednym miejscu, gdzie łączą się ludzie, którzy kochają larpy, RPGi, rycerstwo, fantazy, zombie, tacy zajawkowicze, troszeczkę fantastyczni. Mamy inny cykl, na przykład Przystań wyobraźni, na której właśnie rozwijamy te zdolności artystyczne i wszyscy artyści spotykają się w jednym miejscu. Mamy obozy, cykl obozów survivalowych w wieżycy na Kaszubach w lesie, mieszkamy w namiotach. Są paintbole, właśnie survivale, szałasy, różne takie zajawki, samoobrona, sztuki walki i tak dalej. Mamy też obozy dla młodszych dzieci, gdzie po prostu jest taka fajna atmosfera, bo są tylko młodsi, nikt starszy nie dokucza i tak dalej. Na przykład mój pierwszy obóz, gdzie są same dzieci młodsze, jest taka bardzo fajna, rodzinna atmosfera. Także łączymy dzieci w takie cykle zainteresowań, zajawkowicze w jednym miejscu.
Ile trwa mniej więcej takie pojedyncze wydarzenie?
To są obozy od 7, mamy 7 i 12 dni i dla małych dzieci, tych najmłodszych 5-latków, rodzinne wakacje 5 dni.
Także co, serdecznie polecamy.
Jak najbardziej.
Jak najbardziej polecamy.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Moim rozmówcą jest pan
Piotr Hankus, zespół pieśni i tańca Śląsk imienia Stanisława Hadyny.
Propagujecie polską twórczość ludową i narodową. No muszę przyznać, piękne stroje ludowe, nastrojowe melodie. Czy każdy wasz występ jest tak klimatyczny?
Zespół Śląski istnieje 63 lata. Ma ponad 20 różnych koncertów. Są różne. Koncert Hadyna, Hilar, Dwa Serca, Jeden Śląsk. Przepiękny koncert, ale również mamy koncert w Europie ze Śląskiem. Koncert pieśni kolędowych, maryjnych, sakralnych, ale też mamy koncert zatytułowany A to Polska właśnie. Koncert, który prezentuje przepiękne pieśni ze wszystkich regionów Polski i również tańce z różnych regionów Polski, nie zapominając o naszych tańcach narodowych. To jest ten kręgosłup całego koncertu. Każdy koncert trwa ponad 2,5 godziny z przerwą, także jest na pewno bardzo różnorodny i każdy z widzów na pewno znajdzie coś dla siebie.
Zespół pieśni i tańca Śląsk, jakie były początki?
Początki to był 53 rok, kiedy 2 lata wcześniej powstało Mazowsze, z którym jesteśmy bardzo zaprzyjaźnieni. Jest konkurencja, ale taka zdrowa konkurencja między Mazowszem a zespołem Śląsk. Ale tak jak mówię, 1, 2, 3 lipca zapraszamy do Koszęcina, gdzie odbędą się koncerty, 2 duże galowe koncerty 1 lipca i 3 zespołu pieśni i tańca Śląsk, ale wcześniej jakby czcząc ostatni weekend czerwca, początek lipca, to są te urodziny zespołu Śląsk. Wielokrotnie gościł zespół pieśni i tańca Mazowsze, a jakie były początki, wie pan, nie starczyłoby nam czasu antenowego, żeby opowiedzieć, ale w 53 roku powstał zespół Śląsk, założycielem był profesor Stanisław Hadyna, wybitny dyrygent, kompozytor, pisarz, no człowiek erudyta i trwa do dzisiejszego dnia, cieszy się ogromnie popularnością widzów nie tylko w kraju, ale również za granicą. Do tej pory odwiedziliśmy 44 kraje i byliśmy na 7 kontynentach, także to mówi samo za siebie.
To prawda, a gdzie można was usłyszeć?
Koncertujemy, tak jak mówię, w kraju, dajemy koncerty na stronie internetowej www.zespółśląsk.pl bez polskich znaków. Można dowiedzieć się, w których miastach koncertujemy. Niedawno wróciliśmy ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady. Teraz już planowane są koncerty we Francji, w Chinach, w Japonii. Także cieszy nas to ogromnie, że zainteresowanie naszym polskim folklorem jest tak ogromne, tak duże, nie tylko u nas w kraju, ale również, tak jak mówię, poza granicami naszej pięknej ojczyzny.
Ale można was też usłyszeć na płytach, zgadza się?
Zespół Śląsk wydał bardzo dużo płyt. Wiele z tych płyt ma status złotych i platynowych płyt. Także mamy pieśni górnicze, patriotyczne, te najbardziej znane śląskie pieśni jak Karolinka, Szła dzieweczka, Pyk pyk swajeczki, Głęboka studzienka, Od siebie że jechał wóz. No, bardzo wiele tych pieśni jest, ale również, tak jak mówię, kolędowe płyty w języku polskim, w języku niemieckim, bo było też takie zapotrzebowanie, żeby nagrać w języku niemieckim kolędy przez chór, orkiestrę zespołu Śląsk, koncert pieśni pasyjnych, maryjnych, Santo Subito, płyta poświęcona świętemu Janowi Pawłowi II.
A jakie plany na najbliższy okres?
Teraz jeszcze koncerty w Zielonej Górze, jeszcze mamy w Warszawie, o ile się nie mylę, koncert mamy w Poznaniu, tu na Śląsku, ale przede wszystkim koncentrujemy się nad kolejnymi urodzinami, 63. urodzinami zespołu pieśni i tańca Śląsk. Zapraszamy do Koszęcina, do siedziby zespołu pieśni i tańca Śląsk. 12 hektarów, przepięknie zrewitalizowany cały kompleks pałacowo-parkowy. Zapraszamy, dużo będzie się działo, 1, 2, 3 lipca i nie będzie zdominowany tylko i wyłącznie przez folklor, bo wystąpi zespół Kombi znany, także na pewno każdy z widzów znajdzie coś dla siebie, słuchaczy i gości, którzy zaszczycą nas swoją obecnością 1, 2, 3 lipca w Koszęcinie. Wstęp jest bezpłatny, jest dużo punktów gastronomicznych, także i na pewno wszystkich pomieścimy. Przyjeżdżają goście z kraju, jak i z zagranicy, nawet ze Stanów Zjednoczonych, z Australii. Także warto na to wielkie święto Śląska i kolejne urodziny zespołu pieśni i tańca Śląsk przyjechać. Kiedyś Ludwik Jerzy Kern, zapytany, czym dla niego jest śpiew, taniec, muzyka w wykonaniu zespołu Śląsk, odpowiedział krótko po koncercie, na którym był: dla mnie zespół Śląsk to jest takim niebem, na którym zamiast gwiazd zapisane są nuty. I mamy nadzieję, że każdy, kto odwiedzi na koncertach zespołu Śląsk, chociaż tą cząstkę nieba uchylimy słuchaczom Radia Pasja, których serdecznie pozdrawiamy. Piotr Hankus, solista zespołu pieśni tańca Śląsk.
Bardzo piękne słowa, bardzo dziękuję za tą rozmowę.
Dziękuję uprzejmie, jeszcze raz pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Pasja.
Moim rozmówcą jest pan Szymon Ziółkowski, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Panie Szymonie, widzę sporo sprzętu wokół pana. Z czym pan się wystawia na tym wydarzeniu?
Znaczy niekoniecznie ja się wystawiam, wystawia się firma Polanik, producent sprzętu lekkoatletycznego. W tym roku mają 50-lecie swojej działalności i rzeczywiście jest to sprzęt, który można wykorzystywać we free time'ie. Może chyba nie przez każdego, bo jest to profesjonalny sprzęt lekkoatletyczny, ale ja go w swoim free time'ie używałem przez ostatnie 28 lat i jakoś ten free time został wypełniony.
No właśnie, a proszę mi powiedzieć, co my tutaj mamy? Kule, dyski?
Młoty, ciężarki, to są takie sprzęty, którymi można rzucać również w hali, bo jednak ten sprzęt tak typu młot lata trochę daleko i hale są troszkę do tego za krótkie. Do tego buty lekkoatletyczne również, bo lekkoatleci tego sprzętu potrzebują. Praktycznie każdy sprzęt lekkoatletyczny, płotki, ze skoki do skoku o 4 skoku wzwyż, plus sprzęt lekkoatletyczny dla najmłodszych, budowany z takiej pianki, która nikomu krzywdy nie zrobi, są płotki, oszczepy, także dla każdego coś się znajdzie.
No właśnie o tych najmłodszych chciałbym zapytać, czy dużo młodych dzieciaków garnie się do tego sportu?
Coraz więcej sądzę, infrastrukturę mamy coraz lepszą w Polsce i coraz więcej dzieciaków również można zachęcić do tego, żeby uprawiać lekkoatletykę. Lekkoatletyka powinna być z dziećmi od samego początku, to powinien być sport pierwszego wyboru już w przedszkolu i w nauczaniu wczesnoszkolnym w klasach 1-3, dopiero po przeszkoleniu lekkoatletycznym, po nauczeniu się skakać, biegać, powinniśmy przechodzić do sportów następnych.
A czy trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje, nie wiem, budowa ciała, koordynacja ruchowa, no bo w końcu młot trochę waży.
To już mówimy o specjalizacji, do której przechodzi się trochę później. Jeżeli mówimy o zarażaniu dzieciaków lekką atletyką i uprawianiem sportu, to tutaj do tego nadaje się każdy. Jak widać po mnie i grubszy, jak widać po innych i chudszy, nadaje się do uprawiania lekkiej atletyki, także na pewno każdy znajdzie jakąś konkurencję dla siebie.
A jak długo trzeba trenować, aby uzyskać światową formę, poziom?
W moim przypadku do złotego medalu Igrzysk Olimpijskich potrzebowałem 11 lat. To relatywnie dość szybko, także dzieciaki mogą się początkowo zniechęcić do tego, że aż tyle czasu potrzeba, ażeby osiągać światowe sukcesy, ale wiadomo, że sukcesy zdobywa się również wcześniej. Po 5 latach treningu zostałem mistrzem świata juniorów, także to jest już w miarę szybko. Więc tutaj te sukcesy można zmieniać, można starać się postępować z roku na rok, osiągać lepsze rezultaty. Rywalizujemy z rówieśnikami, także wszyscy mają tak samo trudno. I na pewno dzieciaki znajdą dla siebie i odpowiednich rywali, i odpowiednie sukcesy, które można zdobywać.
A żeby osiągać te sukcesy, to trzeba wielu poświęceń?
Trzeba wielu poświęceń, trzeba dużo czasu spędzać poza domem, trzeba być bardzo skrupulatnym w tym, co się robi, trzeba być dobrym logistykiem w połączeniu treningu z nauką, ze szkołą, a to się potem w życiu przydaje.
A jak na obecną chwilę wygląda dzień Szymona Ziółkowskiego?
Teraz Szymona Ziółkowskiego dzień wygląda trochę inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Od listopada poprzedniego roku zaangażowałem się trochę mocniej w życie polityczne naszego kraju, więc muszę ten czas dzielić jeszcze dodatkowo na obowiązki poselskie, więc wolnego czasu, free time'u coraz mniej.
A czy będzie można pana zobaczyć się w funkcji trenerskiej?
W funkcji trenerskiej na pewno nie nadaje się do tego, nie mam wykształcenia w tym kierunku, cierpliwości, więc oddaję to pole tym, którzy się na tym znają. Mamy bardzo dużo dobrych trenerów. Na pewno jeżeli ktoś się do mnie zgłosi i będzie chciał jakieś porady, ale na tym już wyższym poziomie, gdzie jestem w stanie rzeczywiście w czymś pomóc, nie odmówię.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Moim rozmówcą jest pani Kamila Kajak-Mosejczuk. Ja od razu chciałem zadać takie pytanie, ponieważ zauważyłem taką ciekawą literkę w pewnej klasie, którą posiada pani. Klasa S. Czym jest dla tancerza?
Dzień dobry, witam serdecznie. Kamila Kajak z tej strony. A więc tak, jeżeli chodzi o klasy taneczne, ta S-ka nasza to jest ta najwyższa klasa taneczna. Jest ich kilka. Zaczynamy od klasy E, E, D, C, B, A. I na końcu klasa S. Także na szczęście ją posiadam, nie mam się już o co martwić i tak sobie działam.
Kiedy zaczęło się pani zamiłowanie do tańca?
Miałam wtedy lat 10. Zaczynało się bardzo niewinnie. Właściwie to mama zapisała mnie na kurs tańca. Tańczyłam wtedy z moim bratem ciotecznym. Sobie tańczyliśmy, było fajnie, miło i przyjemnie, natomiast jemu się to przestało podobać i zrezygnował. I to może brutalnie brzmi, ale wtedy bardzo się cieszyłam, że on zrezygnował, dlatego że nie do końca mi się wygodnie z nim trenowało. Być może, że to był mój brat cioteczny, trochę tam się sprzeczaliśmy. Wolałam na tamtą chwilę trenować sama, aczkolwiek to było też dziwne, dlatego że trenuję taniec towarzyski, więc to jest taniec w parze. Było wtedy tak, że nie było partnerów potencjalnych, więc 2 lata trenowałam niestety sama, ale później znalazł się partner, jeden, później musiałam znowu zmieniać, bo tak to niestety dziwnie wygląda w tym naszym tańcu. No i tak przez 20 lat to się wszystko później toczyło.
A kiedy pojawiły się pierwsze sukcesy?
Te takie najważniejsze sukcesy pojawiły się dopiero w wieku 16 lat. Takie naprawdę znaczące. Finał Mistrzostw Polski i później już było coraz lepiej.
A czy taniec wymaga wielu wyrzeczeń?
Myślę, że tak. Ja nawet tego nie pamiętam tak drastycznie, aczkolwiek teraz z biegiem czasu wydaje mi się, że zatraciłam to dzieciństwo. Nie mogłam, nie miałam kiedy spędzać tego czasu z rówieśnikami, dlatego że zawsze były, tak to nazywaliśmy, te tańce. W pewnym momencie koleżanki zwyczajnie przestały do mnie dzwonić, bo zawsze wiadomo było, że Kamila ma tańce. Tak to śmiesznie zawsze brzmiało. Aczkolwiek nie pamiętam takiego momentu, że bardzo tego żałowałam. Zwyczajnie byłam tak bardzo pochłonięta tym, co robię, że nie brakowało mi wtedy niczego, aczkolwiek wiem, że ten właśnie etap przyjaźni, aczkolwiek miałam przyjaciółki, wiadomo, aczkolwiek ten etap właśnie takiego spotykania się, siedzenia na trzepaku, na dworzu, bo wtedy to były takie czasy, nie siedziało się w domu przed komputerem, tylko się wygłupiało w kałużach przed domem i to były naprawdę fajne czasy. Był na to jakiś tam minimalny czas poświęcony, aczkolwiek bardzo faktycznie mało, więc dużo wyrzeczeń.
A ile trzeba ćwiczyć, aby uzyskać poziom mistrzowski, klasy S?
To jest tak, że zależnie od tego, na jakim etapie się w danym momencie znajdujemy, ten okres treningowy też się zmienia. Wiadomo, że jak jesteśmy dziećmi, mamy 10, 12, 13, 14 lat, dzieci już teraz nawet zaczynają wcześniej, od 6 roku życia, to te treningi nie są tak częste. Zaczynamy od 2 razy w tygodniu, później kolejno zwiększamy do 3, do 4. Już w takim momencie, kiedy miałam właśnie 14, 16 lat i te wyniki naprawdę zaczęły być bardzo satysfakcjonujące na dany moment, to już te treningi przebiegały codziennie, od 2 do 3 godzin, w momencie, kiedy się już zdobywa tą najwyższą klasę taneczną, 7 razy w tygodniu, dlatego że w weekendy są wyjazdy, są turnieje, są zawody. 5 razy w tygodniu trenujemy od poniedziałku do piątku, nawet do 4 godzin, do 4-5 godzin jesteśmy na sali.
A ja zapytam teraz o taki bardzo ciekawy temat, myślę dla naszych słuchaczy również, o Taniec z Gwiazdami. Jak to się stało, że trafiła Pani do programu?
To też była bardzo fajna, śmieszna historia, dlatego że na tamtą chwilę mój trener dowiedział się właśnie o takim castingu. Wtedy ten program w ogóle nie był popularny. To było chyba 12 lat temu, o ile dobrze pamiętam. Zaproponował nam taki casting. Ja nie chciałam iść, dlatego że stwierdziłam, że to nie będzie nic fajnego. Nie byłam w stanie zrozumieć, jak dla zwykłego człowieka, w sensie zwykłego człowieka, który nie zna tańca, może ten taniec być w ogóle ciekawy. Na samym początku jakby stwierdziłam, że ten program nie będzie żadnym fajnym projektem, aczkolwiek on nas bardzo, bardzo długo namawiał, więc poszłam na ten casting. Okazało się, że zostaliśmy z moim partnerem, wtedy tańczyłam, trenowałam z Rafałem Masarakiem, wybrani do programu. No i tak się zaczęło i okazało się, że faktycznie ten program zyskał ogromną popularność, podobało się to widzom, ogromna oglądalność, więc to było dla mnie naprawdę ogromnym zaskoczeniem.
No i też nie bez sukcesów, bo udało się wygrać edycję z Oliwierem Janiakiem, tak, i Krzysztofem Tyńcem. A ja mam takie pytanie, kto jest lepszym partnerem tanecznym, jeśli chodzi o tych dwóch panów?
Nie ma lepszego. Każdy jest inny. Każdy z nich miał coś niesamowitego, coś fajnego. Faktycznie jeden był troszeczkę lepszy w tych tańcach standardowych, czyli tango, walc angielski, walc wiedeński, foxtrot, quickstep. Krzysztofowi Tyńcowi były bliższe tańce latynoamerykańskie. To też wynika z charakteru. Oliwier jest bardziej spokojnym człowiekiem. Jego sylwetka pozwoliła mu uzyskać tą piękną ramę do tych tańców standardowych, także jemu zwyczajnie one przychodziły łatwiej. Ja od początku tak naprawdę bardzo się, nie powiem tyle, co martwiłam, ale myślałam, że odpadniemy z Krzysztofem Tyńcem gdzieś na początku, dlatego że stwierdziłam, że facet niesamowicie charyzmatyczny, fantastyczny, aczkolwiek myślałam, że on o tym wiedział sam, nie ukrywaliśmy, że wiek będzie przeszkodą. A tu się okazało, że ta jego charyzma niesamowita spowodowała, że zwyczajnie podobał się widzom i szło mu to naprawdę niesamowicie i do tej pory wspominam te fantastyczne treningi, dlatego że to, że był fantastycznym też tancerzem, mogę już nazwać go tancerzem, powiedzmy w ten sposób, ale był też fantastycznym człowiekiem, także on też dużo dawał od siebie. Czasami jest tak z gwiazdami, że musimy od A do Z wszystko powiedzieć, a czasami faktycznie zdarzają się tacy, którzy po swojemu gdzieś tam czują tą muzykę i faktycznie on miał coś takiego, że on dużo od siebie dawał. I zawsze z nim występ był taki niepewny, bo on nigdy na treningu nie dał takiego swojego 100%, my to tak nazywamy. Daj swoje 100%, zobaczymy na co będzie nas stać w momencie show, bo zazwyczaj jest tak, że na treningu jest świetnie, a w momencie, kiedy już nas oglądają widzowie, stres powoduje, że ten taniec jest troszeczkę inny. U niego było zupełnie odwrotnie. To był jedyny partner, gdzie na treningach było zawsze gorzej, na próbach w studio było naprawdę źle, mylił kroki, a w momencie, kiedy wychodził już na parkiet, zapaliły się światła, kamery, było niesamowicie. I on zawsze tańczył o 200% lepiej.
Pięknie to wszystko brzmi, a ja tak zapytam na dzień dzisiejszy, jak wygląda dzień pani Kamili Kajak-Mosejczuk?
Aktualnie troszeczkę inaczej niż 3 lata temu, dlatego że 3 lata temu zakończyłam swoją karierę taneczną. Wtedy to był okres naprawdę też bardzo intensywny, dlatego że tak jak wcześniej wspomniałam, trenowaliśmy bardzo, bardzo długo, więc właściwie nasz dzień wygląda w ten sposób, że rano wstawaliśmy, śniadanie, trening, przerwa, powiedzmy krótka na obiad, dosłownie 45 minut. Wracaliśmy na salę, pracowaliśmy, uczyliśmy innych tańca i znowu wracaliśmy na trening do godziny nawet 23-24, czyli cały dzień na sali. Na tą chwilę też jestem cały czas w tańcu, mam szkołę swoją tańca. Cały czas się rozwijamy. Jesteśmy na rynku 4 lata. We wrześniu planujemy powiększenie swojej działalności, bo na tą chwilę trafiamy tylko do wąskiego grona osób, do sportowców, do ludzi, którzy już tańczą po kilkanaście lat i osiągają już niesamowite wyniki taneczne. Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Świata, aczkolwiek we wrześniu już będziemy mieli taką szkołę kierowaną, dedykowaną dla wszystkich, którzy chcą się zwyczajnie poruszać. Także na tą chwilę wstaję rano, właściwie wstaję w nocy, bo mam małutkie dziecko roczne, więc karmię w nocy jeszcze 2 razy. Wstajemy rano, jemy razem wspólne śniadanie. Oczywiście sprzątanie zajmuje dużo więcej czasu niż wcześniej, dlatego że moje dziecko rozwala na tą chwilę wszystko, bo uczy się jeść. Także godzinę później sprzątam dosłownie kuchnię. Później spędzam czas z nią. Staram się jak najwięcej czasu spędzić przed południem, dlatego że później kładę ją spać i niestety, ale pracuję. Jadę do tych moich par. Później wracam, znowu spędzam trochę czasu z córką, kładziemy się spać i znowu w nocy wstaję. W weekendy zazwyczaj wyjeżdżamy też do pracy i bierzemy już ją ze sobą. Mam na szczęście fantastyczną opiekunkę, która mnie wspiera, pomaga. Także pakujemy się razem w samochód, wyjeżdżamy poza granicę Warszawy, jeździmy po Polsce i taki mamy zawód. Pracujemy z innymi klubami, szkolimy ich i spędzamy ten czas na sali też w weekendy.
Mam takie pytanie odnośnie właśnie jakichś pasji, hobby, może coś poza tańcem, czy w tej chwili nie ma za bardzo na to czasu, bo dom, rodzina, do tego praca, szkoła taneczna.
No właśnie, taniec tak mnie całkowicie pochłonął, że właściwie teraz moim hobby to jest dziecko. Może to śmiesznie brzmi, ale faktycznie tak jest, ja zwyczajnie nie mam na nic czasu. Kiedy mamy wolne z mężem, czasami sobie możemy pozwolić na to, na szczęście możemy sobie sami ustalać tą pracę, więc jedziemy sobie nad jezioro, mamy swoją taką malutką, fajną motoróweczkę, to jest nasze spełnienie marzeń, więc jezioro jest niedaleko Warszawy i sobie tak pływamy na tej łódeczce i się relaksujemy. Także to jest właśnie takie nasze hobby i mamy patent motorowodny, także wolny czas spędzamy na wodzie.
A jakie plany na najbliższy okres?
Szkoła tańca jest na tą chwilę priorytetem, jeżeli chodzi o plany zawodowe i przygotowujemy nasze pary do ważnych startów w przyszłym sezonie. To są najważniejsze turnieje na świecie, także jesteśmy pochłonięci spędzaniem czasu na sali właśnie z nimi i rozszerzenie, tak jak wcześniej powiedziałam, naszej szkoły tańca.
Pani Kamilo, czego można Pani życzyć?
Przede wszystkim uśmiechu, fajnego samopoczucia, zdrowia. Może to błaho brzmi, ale faktycznie jak nie ma zdrówka, to nie ma nic. Także wszystkiego dobrego, zwyczajnie, żeby wszystko, co mnie spotyka, było fajne, pozytywne i dobre.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.